Halo, halo, dobry wieczór, to są Głosy z Pudła, ja jestem Krzysztof Metelski, ze mną jest...
Max Dikti.
I dzisiaj sobie porozmawiamy o planszówkach, ale generalnie to jeszcze musimy się przywitać, bo nas długo nie było. Były zmiany, zmiany i będą zmiany, zmiany. Pierwsza, największa zmiana, teraz jesteśmy o 20. Już nie jesteśmy ani o 18, ani o 19. Duża zmiana.
Tak, można uznać, że się spóźniliśmy godzinę, ale taka zmiana. Kolejna zmiana, myślę, warto wspomnieć, jesteśmy w pięknym, odnowionym studiu Rademors.
No właśnie, właśnie.
Siadłem i za nim mówiłem. Bardzo mi się to podoba.
To prawda.
Polecamy. Wpaść zobaczyć. Jaka jeszcze zmiana, Krzysztofie? Czyli to koniec zmian?
Chyba to tyle.
A, dobrze.
Więc zaczynamy z wysokiego C.
Tak, zaczynamy
zaraz
z wysokiego C.
Trzy zmiany.
Przypominamy, że to Głosy z Pudła, czyli najlepsza, bo jedyna audycja o grach planszowych.
Czek.
W Radiu Mors, odczekowane. A teraz czekujemy kolejny nasz punkt programu, czyli newsy z Pudła.
Co dla nas przygotowałeś?
Newsy z Pudła dzisiaj takie dosyć ogólne, troszkę takie newsy w stylu chcesz się dowiedzieć więcej? Sprawdź w internecie. Bo myślę, że główny news ostatnich dwóch tygodni to jest to, że jak wiemy, już jest luty, ale niektóre wydawnictwa jeszcze nadrabiają sobie zapowiedzi na rok 2024. No i na przykład właśnie wydawnictwo Galacta i Lucky Duck Games w ostatnich dwóch tygodniach zapowiedziały sporo ciekawych gier.
To prawda.
No ja tu wymienię tylko po jednej, bo uznam, że resztę to warto po prostu sobie zobaczyć. Galacta, moim zdaniem ciekawe zaskoczenie, czyli Zoo Tycoon. Można powiedzieć, że to może być jakaś kontra na Ark Nowe portalową. Zobaczymy, czy to się uda, no bo jednak to opiera się na grze komputerowej. Myślę, że fandom w Polsce był całkiem spory tej gry, więc zobaczymy, jak to się u nas przyjmie. Ale dla mnie ciekawsza w sumie rzecz to jest to, co Lucky Duck Games wydaje i tłumaczenie. Nie wiem, czy powiem o tym, a właśnie Krzysztof nie powiem o tym, co byś chciał usłyszeć. Bo Krzysztof by chciał usłyszeć o grze Pagan.
Tak, na cały rok czekam.
Tak,
już.
Tylko że Pagan nie jest tą zapowiedzią. Niestety. Oni już to zapowiedzieli. Oni niestety po prostu się przesunęły, że w tym roku to wydają, ale no, faktycznie no tak. Jest taka gra karciana. Ale chciałem powiedzieć o grze Poszły konie.
Poszły konie.
Nie wiem, czy słyszałeś.
Nie, powiem ci akurat, jeżeli chodzi o premiery i zapowiedzi, to ostatnio niestety się nie, jakby nie miałem czasu zbytnio na to patrzeć.
To Poszły konie to jest o tyle ciekawy tytuł, szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenie, bo w angielskiej wersji to jest Ready, Set, Bet. I to jest gra o stawianiu pieniędzy na...
A to kiedyś czegoś takiego nie było?
Była jeszcze inna gra w podobnym stylu. Podejrzewam, o którą ci może chodzić. Ale faktycznie Ready, Set, Bet jest grą, w której obstawiamy na konie w czasie wyścigów. Jak na rejstraku. I to ma taki faktycznie klimat, no jakbyś był tam na tej widowni i obstawiał żetoniki na różne pola, żeby obstawiać na różne konie. I to jest dla mnie ciekawe o tyle, że to jest praktycznie nie do końca gra, tylko bardziej taka symulacja też tego obstawiania. I widziałem, że bardzo dużym fanem tej gry był Tom Vassell. Więc nie zdziwię się, jeżeli Lucky Duck Games wyczaiło, że gdzieś tam Tom Vassell właśnie mówił o tej grze, że fajne.
Tam to możliwie było Horse Fever.
Może być, może być. No taki temat ciekawy o tyle, że jednak, jak wiadomo, wyścigi zwierząt to jest jakaś tam etycznie, powiedzmy, nie tak łatwa rzecz do określenia, czy to fajne. Więc w formie gry myślę, że jest to jakiś taki zamiennik, który pozwala, żeby żyło nam się lepiej, prawda?
Tak, żeby żyło się nam lepiej wszystkim.
Dokładnie. Kolejny newsik, myślę, tutaj dla mnie chyba najbardziej ciekawy. Mamy przedsprzedaż gry Biały Zamek od Portal Games. Kiedyś mówiliśmy o grze Czerwona Katedra, czyli to jest jedna z tych gier, które są w małych pudełeczkach. Jeszcze dalej nam się z Krzysztofem nie udało zagrać, ale jest
ale
na liście
mamy,
do ogrania.
Jest na półce wstydu.
Tak, i jest na półce wstydu, a oni już zapowiedzieli kolejną grę od tego samego wydawnictwa w takim samym pudełku i również ekonomiczną. W ogóle wygląda bardzo nietypowo. Jak chciałem sobie obczaić zasady na szybko, to nawet, no takie dosyć jakby nietypowe, że aż trudno mi było to przyswoić. Ale myślę, że warto obczaić, szczególnie, że właśnie poniżej 100 bułek w sklepach, więc to jest dobra cena za...
A wiecie, że jest przedsprzedaż gry planszowej, która nazywa się Pagan, Tajemnica Roanoke? Dzisiaj nie było.
To będziesz mógł powiedzieć później, Krzysztofie, bo to nawet
ja będę co segment będę mówił.
Dobrze. Okay. Pagan. Nie zapłacili nam za tę reklamę. Ale po teraz czekam, pośmiejmy się. Na zakończenie news do pośmiania się, bo my lubimy się śmiać. Z jakiej gry lubimy się śmiać?
Z Monopoly.
A jeszcze z jakiej lubimy?
Z Warhammera 40 tysięcy.
Z wielu gier się śmiejemy, bo jeszcze nie trafiłeś. Dobra, to trzecia szansa.
Wsiąść do pociągu.
No nie o to mi chodziło. Lubimy się śmiać z gry Star Wars Shatterpoint.
A.
Tak to wydaje, ja lubię.
Śmieliśmy z tego.
No, ale trochę się, mam wrażenie, że raz na jakiś czas powraca, raczej nie w kontekście, że to jest słaba gra, tylko śmieją znaczy, się z tej polityki śmieszny, wydawniczej.
Tak, 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 śmieszny właśnie model.
Tak, i teraz właśnie, żeby się pośmiać znowu z tej polityki wydawniczej gry Star Wars Shatterpoint, to dobra informacja może dla wielu fanów serialu i postaci, wychodzi figurka Mandalorianina z Baby Yodą na tej samej figurce, że tam Baby Yoda jest tym, no nie wiem...
Max, ty huncwoci, to nie jest Baby Yoda. To nie jest Baby Yoda.
No wiemy, Grogu się nazywa podobno, ale no. Ale, żeby się pośmiać, to tak jak wszystkie te zestawy figurek Shatterpointa, które kosztują, przypominam, całkiem sporo,
sporo
bułek,
tak
bo
jest.
Tam 200-150, to są takie widełki, nazwijmy to, to tutaj są tylko trzy figurki. A cena jest ta sama. I nawet nie wstawili jakby dla mnie postaci, która liczyłem, że tam będzie. I może nawet wtedy bym sobie kolekcjonersko po prostu już zakupił. Bo był ten taki stary dziad, co jeździł na takim dinozauro cosiu. No nie wiem, fajna postać, to wygląda Mandalorianina. Pewnie po tym bardzo słabym opisie mógł się domyśleć, o co mi chodziło. ale no nie ma go tam. Mamy tam robota, mamy podróbkę Lando Carlissana, w sensie śmieję, że podróbkę po prostu tak, jest całkiem podobna.
Candolarlysian.
Jakiś tam. No i mamy tego Mandalorianina, więc w sumie ładny zestaw. Gdybym grał, to pewnie bym go chciał. Ale no trochę
nie
śmieszne, że ta, no, te ceny.
No tak.
Ale
tak.
W Polsce to się najwyraźniej jakby dalej, no musi się jakoś przyjmować, bo wychodzi, chociaż z drugiej strony żywotność gry jest krótka, to nawet rok nie wychodzi, ale cały czas nowe boksy tutaj teraz kolejne wyszły, kolejny właśnie to w przedsprzedaż tak rusza, więc tych figurek jest mnóstwo jak na jeden rok wydawania. Jestem całkiem w szoku, szczerze mówiąc. I to by było na tyle, jeśli chodzi o news z pudła, więc myślę, że czas na troszeczkę muzyczki.
Cut the Funny Farmy, wracamy do Radia Mors, wracamy do Wesołej Farmy. I teraz chcielibyśmy właśnie zaprezentować kolejną zmianę, mianowicie mamy nowy segment, który roboczo nazywamy Pudło przy Dasiu, dlatego że w każdym pudle mamy na przykład jakieś różne kable czy tam coś i mówimy, że to się przyda się kiedyś.
Dokładnie.
Potem ja się nie przydaje, dlatego jak ten segment... Co? I generalnie w tym pudle przy Dasiów są takie rzeczy, które by się ogólnie nie wpisywały do tego tematu, w sensie tematu odcinka, do którego zaraz przejdziemy. Ale myślę, że on jest o tyle istotny, że my w naszym prograczowskim życiu mamy różne wiele różnych historii, wiele różnych anegdot, które właśnie by się nie wpisywały. I Max, co my ostatnio robiliśmy?
Ostatnio zatopiliśmy się, można powiedzieć, wręcz, bo to już takie, że prawie tam umarliśmy.
Nie, no tyle to nie.
W świecie Władcy Pierścieni, myślę, że to jest kluczowy element, bo graliśmy aż w dwie potężne gry z tego uniwersum, czyli Middle-Earth Strategy Battle Game, tak to
tak
się nazywa, pełna nazwa?
Mezg. Tak.
Chciałem jeszcze przytoczyć pełną nazwę.
Tak.
No, czyli potężną grę figurkową, która myślę, że można powiedzieć, Krzysztofie, że jesteś mecenasem. Bo
no
ja przychodzę
tak.
na gotowe, a ty tam, no tu makieta, tu masz rozpiskę, masz figurkę,
prawda.
Baw się. A jestem jak, ale super.
Dzięki tato.
Dzięki tato, świetna rozrywka. A druga gra, w którą zagraliśmy, to pierwszy raz, ja miałem okazję, Krzysztof drugi, dobrze mówię?
Tak, tak.
Zagrać w potężną grę Wojna o Pierścień, czyli jedną z tych takich dwóch największych dwuosobówek. Mamy Star Wars Rebellion, mamy Wojnę o Pierścień.
Jedną
no i teraz,
z trzech.
Tak, i teraz pojawia się Duna.
Wojna na Arrakis.
Wojna na Arrakis, którą wyda w tym roku Portal Games. Zobaczymy, czy to będzie faktycznie konkurencja. Game.ro TV mówi, że no na trzecim miejscu postawił Wojnę o Arrakis, czyli tak jakby nie uznał, że Duna przebiła, ale mimo wszystko dał w zestawieniu, czyli jakiś taki szacunek na dzielni dostała.
Znaczy,
ta gra od
generalnie to często nie przebija jakby tej świętości, jaką jest Wojna o Pierścień czy Rebelia, ale czasami jedną z nich wyprzedza w tych rankingach, więc i to w zależności w zasadzie od upodobań. I Max, powiedz ty mi jedną rzecz. Na samym początku, jak sobie piliśmy kawkę wtedy, no to powiedziałeś, że takie, no kurczę, masz obawy. W kontekście do zasad i w ogóle.
Co do Wojny o Pierścień.
No.
Tak, ja się bałem, że to będzie zbyt dużo zasad jak na treść gry. Faktycznie. No bo to jest potężna gra. Słuchajcie, podręcznik tam ma 40 stron.
Chyba.
Tak? 42 strony.
Bo tam jeszcze jest parę takiego flafu i w ogóle ilustracji, ale tam 42 strony.
I mimo wszystko, jak obczajałem zasady, to doszedłem do wniosku, że jest bardzo dużo mikrozasad. Czyli takich zasad, które jednak wchodzą, wiecie, takie wyjątki od reguły. No i bałem się, że po prostu tego nie ogarnę, a wyszło na to, że siedliśmy i tak naprawdę od pierwszej tury było już tens, nie? Że byliśmy jak równy z równym się biliśmy i nawet były jakieś chyba sytuacje, które chcieliśmy tu przytoczyć. Ja teraz zapomniałem, co to było, więc mam nadzieję, że
znaczy pierwszy,
ty pamiętasz.
No naturalnie, słuchaj, to całe kroniki miałem po prostu rozpisane tutaj. No na samym początku to była wielka, można powiedzieć, napięcie na granicy rochańsko-izengardzkiej.
A tak.
Brody nad Isenu. Tak.
Tam sobie przenieśliśmy się w grze Wojna o Pierścień do gry Zimna Wojna. Bo dosłownie przez pół gry na granicy po prostu budowaliśmy jednostki i tak się zastanawialiśmy, kto zaatakuje.
Znaczy, no wiadomo, kto zaatakuje, bo ja nie mogłem. No,
jakbyś się postarał, to byś mógł. No. Ale ja mimo wszystko zapominałem o tym fakcie, że nie możesz. No i stałem, bo ważne, myślę tutaj, ciekawa faktycznie mechanika do przytoczenia, bo o Wojnie Pierścieni wielka gra w świecie Władcy Pierścieni. Jeden gracz gra ciemnością, drugi tym dobrem. I tam kluczowe jest to, że ta ciemność od samego początku ma lepiej, bo łatwiej jej wejść do walki, ponieważ mamy taki tor polityki, w którym przesuwamy nasze frakcje na takie pole, że są at war, czyli że już faktycznie mogą dołączyć do walki, mogą przejść przez granice wrogich państw i zaatakować. I jeśli chodzi o państwa dobra, no to tam większość raczej nie jest zainteresowana tym, że Minas Tirith upada w Gondorze, bo my tu sobie siedzimy w Lothorien i jest spoko. To wcale nie tak, że Lothorien było pierwszą zajętą twierdzą.
No, było.
Dobra, niespodziewanie. Wielki sukces orków.
Jak wrażenia?
Bardzo dobre. Ja naprawdę myślę o tej grze, żebym zagrał jeszcze raz.
Też.
Faktycznie. No podobało mi się, ale nie powiedziałbym, nie mogę jeszcze porównać do Rebelii, bo dawno też nie grałem, ale tutaj może tak zapowiem, że plan jest taki, żebyśmy zagrali razem z Krzysztofem w Rebelię, bo Krzysztof z kolei nie grał w Rebelię.
Tak, tak, tak.
I żebyśmy sobie może te gry trochę gry porównali i wtedy oczywiście powiem o nich więcej, bo na razie to mówię bardziej o takich wrażeniach. Mm-hmm. Generalnie jest potęga, rozgrywka nam zajęła 3,5 godziny?
3,5 godziny,
czyli
bardzo
tak
szybko.
Czyli tak było niezłym wynikiem. Mm-hmm. Właśnie, że to potrafi się bardziej ciągnąć.
Tak, 6 godzin.
No i ostatecznie zakończyła się podbiciem, co to było? Jakieś takie małe coś podbiłem.
Małe coś, stolica Rohanu, Edoras.
No, Edoras. Tak czy jak zakończyło się podbiciem Edorasu przez siły ciemności z pomocą Witch Kinga, czyli tam jakiegoś supergenerała, który wykminił, że w sumie to on może się ruszyć te kilka pól ze swoją armią i da radę wygrać w tej turze. Mm-hmm. Była taka dosyć śmieszna faktycznie sytuacja, bo zazwyczaj dobro ma mniej akcji niż zło, no i dobru się skończyły akcje, więc nawet nie mogło zareagować niestety.
To prawda.
Więc ciemność wygrała, ale myślę, że ma szansę się odegrać, bo Frodo może zniszczy pierścień następnym
razem. Może następnym razem mu się uda. Ale w kontekście jeszcze naszego pudła różności, naszego przydasiów, to jest jeszcze jedna rzecz, która ostatnio się wydarzyła. Games Workshop podniosło łapę na Inpost.
Tak, to tak, jest to niesamowite.
15 lutego. Historyczna data.
Historyczny moment. Faktycznie, Inpost wrzucił sobie, wiecie, on lubi wrzucać memy. Mm-hmm. No i wygenerował sobie w AI pana Space Marina z paczką.
Tak.
Wstawił go i nawet nie pamiętasz podpisu, ale generalnie ja podpis był taki opis fabularny dosyć.
Tak.
Przeczytaj.
Od momentu, w którym zrozumiałem słabość Avizo, obrzydzało mnie ono. Wzmagałem siły i pewności. Stali, przepraszam. Tak. Aspirowałem do czystości maszyny. Teraz jestem ocalony, bo paczkomat jest nieśmiertelny.
I no takie, śmieszny opis.
Tak,
no,
i ja tam nawet wpisałem w zasadzie od razu po opublikowaniu tego posta, że no dział prawny genialnego wydawcy już tutaj w sektorze Impostus tą krucjatę ogłosił, nie? I się okazało, że miałem rację. Po godzinie spadło.
Tak,
po godzinie spadło.
Bardzo szybko są screeny na wielu grupach. W ogóle to myślę, że ma bardzo duże poruszenie na grupach właśnie gamerskich wywołało, bo i na planszowych, i na bitewnych, i tam ktoś jeszcze wrzucił.
Ale tylko w
i
samym
Game
community.
Troll mówił w filmiku. Sorry, że się odnoszę do Game Trolla, ale wydaje mi się, że patrząc na to, że to jest największy polski kanał, to warto się odnosić. Że jak ktoś Game Troll powiedział, to można uznać, że dużo osób się o tym dowiedziało.
Tak. Tak, tak.
Więc szum był duży.
Ale temat przepadł.
Tak.
Szukałem artykułów, nie było nic. Czyli po prostu usunęli i nie było żadnych dalszych konsekwencji. Tak. Ani po jednej, ani po drugiej stronie.
Cóż, właśnie jestem ciekaw faktycznie, czy to wyszło po prostu tak, że sobie dział prawny zgłosił post? Czy coś więcej zrobili, na przykład napisali do impostu, ej, zdejmijcie, bo was zdejmiemy. czy coś.
Tak.
Ale no faktycznie szkoda, że to zostało tak ukrócone. Ale no może faktycznie... No, jak zdjęte, to może mieli rację, nie mam pojęcia, nie znam się aż tak. Nie wiem, jak bardzo mają zastrzeżone te znaki. Mm-hmm. Faktycznie był tam taki, no, zerżnięty był ten Space Marine, nie? Jednak,
był,
chociaż, bo to było
on
takie...
AI generated.
Pewnie gdyby to było po prostu jako parodia i to nie byłaby firma, która zarabia pieniądze jednak, którą jest Impost, to by myślę, że nie było problemu, a tak to uznali, że zarabiają ich kosztem, tak myślę.
Tak, ale pewnie to według GW to każdy zarabia ich kosztem.
No tak, no to nie było taki super, myślę, że Impost aż tak by, no raczej by wręcz przeciwnie, no nie zaszkodził, tylko zainteresował jak już kogoś, no ale oni bardzo chronią te swoje znaki towarowe, tak? Można chyba tak powiedzieć. To co? Przydało się chyba, nie?
Przydało, tak.
No, więc teraz przyda się muzyczna przerwa. A, I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow.
good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. Darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building big castles way on high, just the two of us, you and I.
Witamy z powrotem w Głosach z Pudła. To była dwójka nas i porozmawiamy o grach dla dwóch osób. Ale może tylko dla dwóch osób, aż dla dwóch osób? Czy jedynie dla dwóch osób? Nie wiem. Porozmawiamy sobie właśnie o grach, które dobrze śmigają na dwie osoby, ale dokładnie. Niekoniecznie są tylko dla dwie osoby. Tak? Tak.
Tak.
Tak jest.
No w sumie tak. Tak wyjdzie, że ja na przykład mam taki przykład, że on można zagrać więcej, mm-hmm. ale komu to potrzebne?
Tak jest.
Są takie gry. Faktycznie tutaj też inspiracja, no mówiliśmy w Przydasiach, już zostawmy na razie tę nazwę, że faktycznie graliśmy ostatnio w gry dwuosobowe de facto, mm-hmm. bo Wojna o Pierścień to jest pierwszy dobry przykład. Wojna o Pierścień.
Ale technicznie jest słynna, też na cztery osoby.
No właśnie, nie, że słynna tak, gra dwuosobowa, tak. ale wsadzili ten tryb dla czterech. Nie albo słyszałem
na,
o kimś,
albo
kto
nawet
to
na
grał.
Trzech.
Na trzech też można.
Tak, tak, tak. Po prostu no to... wtedy się dzielą armiami.
No nie, ja się nie dzielę.
Ty się w
ja tylko robię dziel i rządź, jak to mówią.
O kurcze, no to ciekawe.
Krzysztofie, to co za grę byś chciał nam polecić?
Wiesz co, klasyczek. Jak najbardziej klasyczek, dlatego że kojarzysz może takiego twórcę gier planszowych, który nazywa się Antoine Bauza.
Oczywiście, zbazowany bardzo.
Tak, tak. On jest odpowiedzialny za Siedem Cudów Świata, ale również współtworzył Siedem Cudów Świata, pojedynek. Dlatego, że tam jeszcze dołączył do niego Bruno Catala i szczerze uważam, że to jest lepsze Siedem Cudów Świata niż po prostu ten oryginalny.
Siedem Cudów Świata.
No. Mm. Dlatego, że oryginalne Siedem Cudów Świata miało konkretne problemy z balansem. Na przykład, że sama nauka była troszeczkę za mocna, militaria były zbyt słabe i no, generalnie jakby się chciało non-stop wygrywać, to by się szło pod te zielone karty. Ale w tych Siedmiu Cudach no Świata tak. pojedynek te problemy zostały rozwiązane. Co więcej, sama ta nauka, ona w pewnym momencie jakby nie dawała tylko punktów. Ona zaczęła dawać różne inne bonusy, ale też w ogóle może zacznijmy od tego, na czym ta gra polega. Bo to w obydwu przypadkach to są te same koncepcje. Mianowicie mamy trzy ery i po prostu budujemy swoje polis. I to w zależności od tego, jakie mamy polis, w przypadku zwykłych cudów świata, a tutaj mamy takie, jakby to powiedzieć, no bliżej niesprecyzowane.
Tak, bo dlatego, jest wyścig cudów świata. O cuda świata. Mm-hmm. Tak jakby.
Mm-hmm. Dlatego, że to jest 7 cudów świata pojedynek, to tam naprawdę mamy takie polis, default polis, nie? To takie, takie właśnie starożytne, można powiedzieć, miasto, w którym budujemy, no w sumie to jest, to nie wiem, co to jest. No nie wiem, co to jest. Tam jest 7 cudów świata po prostu ze wszystkich stron świata. Nawet tak. Jest statua wolności.
Co?
Jest. Ale jako promo.
A, dobra, bo
tak,
już
tak, tak.
Myślałem, że karty mi nie dali do wdoka.
Nie, to jest tylko jako karta promo, ale generalnie takie tutaj jest parę kwestii, do których będę chciał się odnosić, mianowicie te gry dwuosobowe, dla akurat te moje ulubione, które zauważyłem, one po pierwsze nie są takie drogie, jak w przypadku tych takich większych gier, no poza Wojną o Piersi, która jest rewelacyjna. Ale nie uprzedzajmy faktów, jak to mówił szanowny pan Bogusław. No i druga rzecz, one są dość proste, ale nie prostackie. W sensie masz tam dość proste mechaniki, ale pozwalają naprawdę dużo na główkowanie. Bo teraz mam takie pytanie, mrugnę do ciebie oczkiem i takie, a grałeś w to?
Oczywiście, nawet jestem posiadaczem.
Tak, ale pierwsza rozgrywka wyglądała tak, że wtedy robiliśmy jeszcze licencjat, bo montowaliśmy wtedy film i ja tak wziąłem ciebie, wziąłem Kacpra za fraki, postawiłem i takie now play, tak, grajcie. Tak.
Ja chyba wcześniej w to grałem, ale to było lata temu i wtedy to tam wróciła do mnie, powiedzmy, ta gra i bardziej mi się spodobała chyba niż wcześniej. No fajnie to jest faktycznie i jest to tyle dobre, że zdecydowanie można powiedzieć, że to jest... Nie powiedziałem, że czy to jest lepsze, jest inne i jest lepiej zbalansowane, bo masz więcej dróg do zwycięstwa i nie ma, wydaje mi się, że nie ma tej wygrywającej taktyki. Mm-hmm. A faktycznie w podstawowych 7 cudach świata, jeżeli kupujesz te zielone karty, czyli to są tam karty nauki,
badań,
technologii,
naukowe, tak.
To wtedy faktycznie jest łatwo wygrać i niestety mało satysfakcjonujący sposób, że potem w jakimś dodatku po prostu osłabili to i dodali jakieś tam takie limity punktowe chyba też dla gildii, co spowodowało, że ta taktyka mogła wygenerować trochę mniej punktów, co z drugiej strony dla graczy mogło być mało satysfakcjonujące, bo zamiast jakoś to zmienić i inaczej naprawić, to oni po prostu ograniczyli ten próg punktowy, który można osiągnąć. No a wiadomo, że każdy lubi tam się piąć do góry. Więc w tym kontekście to ja chyba wolę system punktowania w tym pojedynku niż w tych 7 cudach świata z dodatkami, bo dziwo, tam jest taki myk, że jak kupisz dodatek, to w instrukcji jest ten myk o punktach i jest napisane, no od teraz jak przeczytałeś, to musisz z tego skorzystać. Nie ma ucieczki.
Więc no tak, tak.
No niestety. Taka łatka, można powiedzieć.
Patch. Ale to płatny patch tak naprawdę.
Tak, zdecydowanie.
A powiedz mi, w co ty lubisz grać dla dwóch osób?
To ja chętnie powiem o czymś nowym i to nawet myślałem, żeby to w newsach z pudła zawrzeć, bo za moment wychodzi gra Star Wars Unlimited. To jest kolekcjonerska gra w świecie Star Warsów. Ona wychodzi 8 marca i w tym tygodniu przed jest pre-release, czyli jakby wychodzi ta gra przedpremierowo. Są takie eventy, w których można sobie kupić karty i od razu zagrać. No i ja myślę bardzo poważnie nad wejściem w to, mimo że to jest kolekcjonerska gra, ale trochę się zhypowałem, szczególnie, że zagrałem z kolegą, który to nie jest jakimś graczem karciankowym, ale po prostu uznałem, że mu pokażę, bo lubi Star Wars. Zagraliśmy sobie online na TTS-ie. No i nas wciągnęło. W sensie faktycznie już 8 razy graliśmy w ciągu 2 tygodni, co jest, myślę, że całkiem dużo, bo gra faktycznie jest fajna, szybka i jak już mamy 2 talie, to możemy usiąść i w godzinkę zagrać sobie 3 gry, bo tam docelowo jednak się gra best of three, to jest gra karciana, więc ta losowość powoduje, że można przez przypadek przegrać, no i byłoby bez sensu na przykład na turniejach, że jedna gra rozstrzyga wszystko, ale gra naprawdę jest fajna, myślę, że rozwój jest ciekawie zapowiedziane. Ja wiem, że to jest kolekcjonerka i to może się wszystko popsuć i może się okazać, że w sumie jest jedna talia, która wszystko psuje, ale chcę doświadczyć wejścia w grę kolekcjonerską od zera, bo to jest niepowtarzalna okazja, bo ta gra wychodzi. Nie, że muszę teraz się przebić przez Magic the Gathering, które tam 20 lat na rynku i w sumie to tam wszyscy wszystko wiedzą, tylko to będzie zupełnie świeża rzecz. Będą potencjalnie świeży gracze, no świeżi co zmiana. Będą świeży gracze, którzy również w tę grę konkretnie nie grali, mimo że mogą mieć doświadczenie w kolekcjonerkach, no i ja bym chciał po prostu doświadczyć, a przez to, że kolegę zajarałem, to razem idziemy teraz na ten event premierowy.
Okay,
czyli od razu jest większa motywacja, będziemy się razem namawiać, ej kup.
Ale to słuchaj, to...
To jako, niedobrze, ale...
No, właśnie.
Kolega w nałogu.
No właśnie, pierwsze działka za... Nie za darmo.
Nie, no to
trzeba bulić.
Tam. W sensie... O tym, czy to jest drogie, to dyskutować, jest to gra kolekcjonerska. Pewnie jakby chcieć mieć wszystkie karty, no to jest drogie, ale myślę, że popróbuję, pochodzę, zobaczę, czy to jest fajne. No jak nie, to może
zaryzykuję. To jak coś, to ja cię wiesz, będę tam trzymał za kołnierz, tak. Żebyś tam za bardzo jakby się nie zanurzył w tym.
Powiem
w
wam za rok, co wyjdzie. Planują 3 dodatki w roku. Co jest tak sensownie, ale też, no nie jest przesada, bo chyba Magic the Gathering ma 4. Czyli, że na kwartał...
Magic tutaj... to bardzo dużo czasami
ale
wydaje.
Magic to w ogóle ma jeszcze jakiś tam ekskluzywny...
Magic to jest
inny
Magic.
Temat. Inny temat. Mhm. Aż mnie ten Magic... Powiem ci, zmęczył. Ale najważniejsze jest to w tym momencie, że wróciliśmy po przerwie sesyjnej do głosów z pudła i myślę, że powinniśmy jeszcze zaznaczyć naszą dominację, że tu jesteśmy tą muzyczną przerwą.
We'll be right back.
No właśnie, We Rock, to my głosy z pudła, my kamieniujemy.
Oj, tak. Oj.
W sensie rzucamy kamieniami na przykład do wody, takie zawody, gra dwuosobowa, nie wiem czy grałeś.
To kaczkujemy.
No właśnie, kaczkujemy.
Musimy
bardzo,
kaczkować, ile
bardzo fajna sprawa. Ja kaczkowałem, jaki masz rekord w kaczkach?
Oj, nie pamiętam. Ojej, ja myślę, nie kaczkowałem z 10 7. lat.
Jakiś fart. Zawsze się, pamiętam, szło po plaży. A, no dobra, bo nie macie tam plaży w Łomży. Ale jak
nie, no mamy nad Narwią.
Ej, ja kolego sympatyczny. Nad morzem, na plaży, to tam można fajne, pamiętam, zawsze spacer, to jest 2 godziny, to jest zbieranie jak najbardziej dobrego, płaskiego kamienia i dopiero potem jest ten rzut.
Hell yeah.
I wpada i za pierwszym. Yellow. To jest zawsze śmieszne.
Ale to jest bardzo ironiczne, że tutaj na Pomorzu każdy się fleksuje tym, że ma wodę.
Tak. Właśnie, to był pierwszy raz w życiu chyba, jak się tym sfleksowałem. Gratuluję, Krzysztofie, stałeś się tego ofiarą. Ale właśnie, gry dwuosobowe, na przykład kaczki. Powiedzieliśmy już o karciance, powiedzieliśmy o w sumie drugiej karciance. Mhm. Czy powiemy znowu o karciance, Krzysztofie?
Tak.
No to karcianka, zapraszam.
No właśnie, więc jeszcze będziemy tutaj nawiązywać do kilku, można powiedzieć, kilku aspektów. Mianowicie pierwsza rzecz, kaczki. Lucky Duck Games. To jest właśnie gra Radlands, która po pierwsze jest karcianką. Check. Jest dla 2 osób. Check. Tworzył ją twórca Magic the Gathering. Czyli to był mianowicie Daniel Piecznik.
W sensie, że jeden tam z twórców.
Tak, rozumiem, tak, tak. Jeden
myślałem,
z deweloperów.
Tak, bo tam
nie.
Dobrze.
Ale tam Piecznik przy tym trochę sobie majstrował, a w zasadzie wszystko zmajstrował. I jeszcze kolejna rzecz, no to dla 2 osób karcianka, no wybiłeś mnie z rytmu, a w zasadzie ja sam siebie.
I graliśmy, można też powiedzieć.
I graliśmy, tak, ważne. Tak. I to nawet wielokrotnie.
Tak, była faza właśnie, w pewnym momencie.
Tak. Jeżeli, o co w ogóle w tej grze chodzi? To jest tak naprawdę gra karciana, która troszeczkę ma taki feeling TC-ów, czyli tych karcianek kolekcjonerskich, ale nie do końca. Dlatego, że tutaj jest takie po pierwsze ciekawe rozwiązanie, że jak przeważnie właśnie w tych takich karciankach typu Magic the Gathering, czy na przykład w różnych grach typu LCG, czyli takich, gdzie jest wyłączony troszeczkę ten hazard, nie tylko takie po prostu dokupywanie tych dodatków, bo wiadomo, co tam się znajdzie, tym, że tak naprawdę mamy jedną talię, która jest wspólna i tak naprawdę tworzenie tej talii polega na wybraniu obozów, których będziemy musieli bronić. I te obozy troszeczkę działają jak liderzy, jak jakieś takie modyfikatory, po prostu to ustala nasz styl rozgrywki na każdy mecz. Bo tak. W tej grze chodzi o to, że jest postapokalipsa, albo takie po prostu Mad Max. Troszeczkę tam jakby się jeszcze tymi takimi kredkami świecowymi to wszystko pogryźć dało, bo to jest kolorowe niesamowicie.
Tak.
To jest troszeczkę szprejem. Ten festiwal kolorów, ale nie do końca. I tam troszeczkę jest, tam są różne wpływy właśnie też. Panki są, panki, tak, bo to pankujemy, musimy jarocin robić. No i sama gra polega na tym, że mamy 3 obozy, my musimy bronić swoich obozów, przeciwnik musi bronić swoich obozów i musimy te sobie obozy nawzajem poniszczyć. I tam to są naprawdę różne rzeczy, od jakiegoś tam, od, to jest szklarnia na przykład, przez jakiś totem, wyrzutnia rakiet, w zasadzie wszystko tam jest. Tam jest po prostu do koloru, do wyboru. I co jest tak naprawdę tutaj, można powiedzieć, że najbardziej unikatowe, to jest to właśnie. Znaczy po pierwsze, to nawet sama ta kreska, która jest niejednorodna z jednej i z drugiej strony, ponieważ tam mamy zarówno tych panków i te obozy, jak i postaci. I te postaci są szkaradnie narysowane moim zdaniem, w sensie nie pasują,
no,
ale mają klimat.
Tak, jest bardzo dziwacznie.
Mhm. Ale co tam jeszcze jest ciekawego, to jest to, że nawet każdą z naszych kart możemy zagrać na kilka sposobów. Albo możemy to położyć po prostu przed siebie, żeby to tam broniło ten obóz, czy tam coś tam robiło, dawało jakieś bonusy. Albo też po prostu możemy ten taki pomniejszy efekt, który jest tam w rogu, wykorzystać. Czyli na przykład zranić jakąś tam jednostkę, czy tam zniszczyć coś.
Dobrać
kartę, tak jest. Więc to jest całkiem ciekawe. No i właśnie to też, podobnie tutaj, jak do wspomnianej gry Gwiezdne Wojny, Boże, jak ona się nazywała?
Star Wars Unlimited, czyli Unlimited, to są Gwiezdne Wojny tak. Bez limitu,
limitless.
Tak.
No to właśnie tutaj to też jest to dość szybkie, więc my jak mieliśmy okienko, to sobie tam, oj, 4 mecze czasami 3, ale no czasami było, jeden potężny.
Tak, to chyba ten pierwszy, który graliśmy, to chyba był najpotężniejszy.
Tak, tak.
Bo jeszcze tak bardzo nie ogarnialiśmy gry i po prostu odkrywaliśmy. Mhm. Myślę, że co jest wielkim plusem tej gry, a mało jest takich gier, to jest to gra, która daje to wrażenie gry kolekcjonerskiej, bo ten styl gry jest taki, ale nie jest kolekcjonerska. Nawet nie tworzymy tam talii.
Tak.
Przecież korzystamy z jednej dużej talii, z której oboje gracze dociągają karty. Mhm. I to jest świetne. To powoduje, że każda rozgrywka jest niepowtarzalna. Tam namiastka tego deck buildingu jest faktycznie na tym początku gry, gdzie te trzy bazy mamy na start i wybieramy spośród kilku te bazy, co potem tam nam przeciwnik chce zniszczyć, żeby wygrać grę. Ale to jest takie malutkie, taki fajny smaczek, nie? Że nie trzeba dużo, żeby w tą grę zacząć grać, a naprawdę to poczucie, ta walka i to jakby wszystko, co robimy, jest takie bardzo w klimacie tych kolekcjonerek, bo one też mają taki specyficzny rodzaj gameplayu.
Tak, tak, tak. I jeszcze tam jest jeden taki fajny, kolejny smaczek, to jest to, że jako, że mamy tą jedną talię, to możemy wiedzieć, jakich kart już tam nie ma. I to jest takie, że czujemy się jak takie pro.
Bo tam dwie kopie, prawda? Że i my liczymy, aha, ty zagrałeś.
Chyba,
ja
że to jakiś
mam.
Bohater tam.
No, tam coś tam.
Tak, tak.
Więc to jest, no, fajne.
To jest bardzo ciekawe. No i kolejna rzecz, która jest bardzo w tym wszystkim dobra, ona nie jest droga. Podobnie jak Siedem Cudów Świata Pojedynek, o których gadaliśmy.
Tak.
Więc to są dwa gigantyczne plusy. A Max, a ty o czym chcesz powiedzieć?
Ja powiedziałem o jednej grze, która potencjalnie nie jest droga, ale może być bardzo, bardzo droga, bo jest kolekcjonerska. Więc myślę, że warto teraz, może zostając w temacie postapo, powiedzieć o grze, w którą też się zajaraliśmy jakiś czas temu.
Tak.
Dzisiaj właśnie taki odcinek bardzo wywołany tym, że mieliśmy okazję trochę pograć w ostatnim czasie więcej niż wcześniej. Neuroshima Hex.
Tak jest.
Już padało na antenie wielokrotnie, ale to jest właśnie ten przykład gry, która jest dla większej ilości graczy. Tam nawet można zagrać w 5 osób, jak się bardzo chce, jak się kupi dodatek od razu, bo w podstawowej wersji gry mamy 4 frakcje, czyli maksymalnie tak zagrają 4 osoby, ale na 2 osoby ta gra błyszczy. Ja zawsze tak mi się wydawało. Zaczęliśmy z Krzychem grać i no po prostu ilość rozgrywek niezliczona. Nie potrafisz powiedzieć.
Znaczy liczysz.
W sensie teraz liczę, ale zaczęliśmy potencjalnie w grudniu. Mogę nawet zobaczyć, czy na liczniku faktycznie w tą grę grałem najwięcej w tym roku. No nie. Przebija gra o tron, ale o 11 rozgrywek w tym roku w Neuroshimie.
Myślałem, naprawdę, że o 11 przebitych w tym...
Nie, aż tak to nie, ale naprawdę dużo i też jeszcze graliśmy w grudniu, myślę, całkiem sporo. Świetna gra, asymetryczna, asymetryczne frakcje, pojedynkujemy się, zagrywamy nasze armie i chcemy zniszczyć bazę przeciwnika. To wszystko wyrysowane właśnie w tym post-apo na planszy z heksami. Poniekąd właśnie tam też jest ten feeling tego... no nie wiem, jak to powiedzieć, no ale że ta asymetryczność powoduje, że też to jest jak taka karcianka, w której mamy różne talie, nie?
I też trochę tam jest takie poczucie szachowości, bo tam mamy to wszystko rozstawienie.
Szachy na sterydach? Można tak powiedzieć. Zdecydowanie.
Ignacy byłby po prostu tym zachwycony.
W sensie, no myślę, że coś w tym jest. To też pamiętajmy, że to jest świetna gra w kontekście tego, że ona jednak powstała w 2006 roku. Czyli no już dawno, niedługo będzie...
2 dekady.
No właśnie, 20 lat. Że oni przecież, to była beka jakiś czas temu, że jak tworzyli w ogóle Neuroshima RPG, czyli to skąd się wywodzi to uniwersum ich postapo i wymyślili sobie datę końca powiedzmy świata, no to ta data realnie już była
rok
na
Polocha.
Świecie, bo tak, i zrobili z tego specjalny event, że ta gra jakby na tyle jest długo popularna, że dożyliśmy tego momentu, w którym powiedzmy według nich fabularnie ten świat się w jakiś sposób kończy. Więc
czyli jesteśmy lepsi.
Tak, to jest bardzo żywotna gra, chociaż ploteczki są, że tam no nie wiadomo. Aktualnie to, bo to też mocno się gra turniejowo, aktualnie jest taka plotka, że może być tak, że to będzie ostatni rok turniejowy i wyjdzie ostatnia frakcja, co może być z jednej strony cios dla fanów, a z drugiej strony, Jezus Maria, tych frakcji już wyszło ile? Kilkanaście? Oni naprawdę wydają od 10 lat frakcje do tej samej gry. Ona się dalej podobno dobrze sprzedaje, ale mimo wszystko...
Czy dobrze się sprzedaje, to jest już kwestia umowna.
W sensie, tak słyszałem, że dalej jest dostępna. W sensie faktycznie może być tak, że ona już jest jakimś takim próg ceny się zmniejszył w stosunku do tych lat świetności i naprawdę to jest teraz tania gra. Teraz były nawet jakieś takie promocje, że 80 bułek dało się dostać. Tę podstawową grę, co jest super ceną za grę z 4 frakcjami. Świetna sprawa. Ale wydaje mi się, że się sprzedaje. Może teraz mniej, ale były takie, są takie też różne miejsca.
Znaczy, może inaczej. Wiesz. Nie przynosi dużych zysków.
Tak, czy to się to sprzedaje? Myślę, że jest możliwe, że to już dla nich nie jest.
No bo to jest już takie, wiesz, malutkie, takie lokalne, bo to chyba tylko w Stanach Zjednoczonych i w Polsce jest wydawane, tak w ogóle. Więc to...
W tym momencie jest możliwe. Był taki, kiedyś na pewno to tam też w różnych miejscach, stylu francuska wersja była przy tych momentach, jak to wydawali te pierwsze edycje, bo ja tam sobie śledziłem tę historię faktycznie. Teraz wydaje mi się, że może być, że tylko w Stanach, ale to prawda, to jest taki ewenement na Polskę, że u nas to się tak
Polska
lubi, gra.
Czek.
Na przykład na Euroshima RPG nigdy nie wyszła jakby w formie zagranicznej i pewnie dobrze, bo zakładam, żeby się nie przyjęła zbytnio.
No tam to raczej Fallout i Cyberpunk.
Tak, on jakby już jest to miejsce na rynku zajęte. Ale dobrze, dwie gry dwuosobowe, więc myślę, że trzymamy się liczby dwa. Więc tak jak już tutaj były rzucane kaczki, to teraz myślę, że też będą kamyczki, ale w innej formie.
What's
porzucaliśmy tymi kamieniami, chyba trzeba coś tutaj pozbierać. To są głosy z pudła, rozmawialiśmy o grach planszowych i teraz chyba pozbieramy jakieś konkluzje, wnioski i takie sobie po prostu porozmawiamy. Więc Max, ja mam takie jedno pytanie, bo nie wiem, czy ty zauważyłeś, że gry dwuosobowe w naszym przypadku to są albo takie naprawdę drogie, potężne, jak na przykład mamy tą wojnę o pierśnię, o której rozmawialiśmy już, oraz na przykład właśnie tą grę bitewną, jedną czy drugą, bo też troszeczkę sobie na przykład graliśmy, nie wiem, Blood Bowla, czy tam jakieś inne systemy i mamy w zamiarze jeszcze inne też również stestować. Ale drugim biegunem to jest to, że to są dość tanie gry tak naprawdę. Bo jeżeli patrzymy na Radlands, jeżeli patrzymy na Siedem Cudów Świata, Neuroshimę, no Unlimited, no to raczej nie. Ale
jak tutaj oplutę.
Ale no takie są gry, kolekcjonerskie.
Tak, tak, tak. To jest w ogóle, myślę, inna kategoria. Mhm. Tam potencjalnie też ma być tryb dla większej ilości graczy niż dwóch.
Ale to wiesz co, to...
Taka ciekawostka.
To jest coś takiego, co myślę, że trafia do większości gier karcianych. Czy to nawet fanowsko, czy to oryginalnie, tak, tak. Na przykład w Warhammerze Inwazji, to jest przecież to rozszerzenie Kataklizm, które w ogóle zmienia, że nie tłuczemy się o stolice, tylko o punkty na środku. Tam o różne lokacje. No albo na przykład do Warhammera Podbojów, który też kiedyś sobie graliśmy i też rozmawialiśmy w przerwie. No to tam jest coś takiego, że po prostu jak mamy ten układ planet i idziemy od lewej do prawej albo od prawej do lewej w zależności od punktu siedzenia, bo tak wiadomo, od punktu siedzenia jest punkt patrzenia, tak? Zmienia się.
Można tak powiedzieć.
Można tak powiedzieć.
Punkt widzenia, ale tak. Punkt patrzenia też mi się podoba.
Ale nie, no to właśnie to się mówi, że to jest punkt patrzenia.
Tak?
Tak, tak, tak. No bo to jest specjalnie tam jakoś niepoprawnie, tak.
A, to nie, ja nie znam wersję, to ja znam po prostu chyba wersję poprawną.
A, dobrze. No to dobrze.
Tak czy siak.
Wyszedłem na nieuka. Cudownie.
Nie, no to było celowe, to było celowe. Wracając do tego pytania, którego w sumie chyba nie skończyłeś. Czyli mamy tańsze gry, mamy droższe gry i zakładam, że pytanie brzmi, z czego to wynika.
No właśnie.
Bo to jest bardzo ciekawe. No. Szczerze mówiąc. W sensie, ja myślę, że to wynika przede wszystkim w ogóle z tego, że warto zauważyć, że granie w dwie osoby ma zupełnie inny charakter. Mhm. I jednak często tak jest, że gry planszowe są jednak zaprojektowane z myślą o tej większej liczbie graczy. No i to jest naturalne, że jak spotykasz się większą ekipą, to też no, dłużej posiedzisz, mniej się powiedzmy wynudzisz tą jedną osobą. Tak trochę, oczywiście nie chcę teraz twierdzić, że nagle zawsze...
Max obraża. Tylko, wracamy do punktu
nudzi
wejścia.
Mnie, gdzie jest Kasper?
Aha. To teraz to będzie głos z pudła, okej? Okay?
Głos z pudła już tylko, taki smutny. Nie no, taki oczywiście pojedynczy. Żartuję, ale po prostu chodzi mi o to, że mam wrażenie, że jednak inne tempo jest po prostu,
tak,
nie?
Tak.
Że jak gramy już te dwie osoby, to też czasami bardziej możemy się skupić na rozgrywce i z tego, myślę, wynikają te wielkie gry, bo też łatwiej jest po prostu dwie osoby zagrać w wielką grę, nie? Jakby łatwiej nam będzie się ugadać na wojnę o pieśnię dwie osoby, niż znaleźć ekipę do gry o tron 6-godzinnej na 6 osób.
Tak naprawdę to jest dość podobne nawet do tego głównego problemu gier RPG, tych papierowych, że często się mówi, no tutaj się ekipa posypała, no a kto ma 8 godzin, czy tam 6, czy 4 do takiego siedzenia co tydzień,
no właśnie,
nie?
No nie? Właśnie, nie? Ale myślę z drugiej strony jeszcze, że jeśli chodzi o te krótsze gry, że po prostu czasami, jak jesteśmy w dwie osoby, no to po prostu chcemy sobie tak bardziej pograć jako dodatek do tego, nie? Że często jak się już zgadujemy na granie, to jednak, no, jakąś większą ekipą, albo właśnie jakąś wielką grę. Te mniejsze gry to często są bardziej na tej zasadzie, spotkaliśmy się po prostu, zagrajmy sobie w taki przerywnik i myślę, że na tej zasadzie są po prostu też projektowane. No a inna kwestia, że jak się gra w dwie osoby, to jest mniej czasu na gracza. No więc... Z automatu ta gra jest po prostu krótsza, szybsza i bardziej dynamiczna, nie? Więc
no tak.
Wiele, myślę, jest czynników, ale na przykład ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda, że faktycznie inaczej jest. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, że charakter jest w ogóle kompletnie inny grania w dwie osoby.
Tak, jeszcze przy okazji to jest takie bardziej doświadczenie, myślę, że można to nazwać bardziej intymnym, bo to jednak tak po prostu we dwie osoby tak nad tą jedną planszą tak bardziej ściśnięci jesteśmy i tutaj możemy tak sobie porozmawiać jeszcze w międzyczasie o jakichś różnych tematach, jak tam minęły studia i te sprawy. No i jeszcze jedna rzecz, o której w zasadzie, którą ostatnio zauważyłem, mianowicie byłem u sąsiadów i sobie graliśmy tam w piątkę, nie? I ja tak sobie, jak wcześniej miałem dużo tytułów na większą liczbę graczy, to teraz ja tak patrzę, prawie wszystko mam na dwie lub trzy osoby. Co jest?
Ja też mam bardzo duży właśnie problem z grami pięcioosobowymi. Pięć to jest taka dziwna liczba.
Znaczy, wiesz co? Powiem ci, że ja wcześniej to naprawdę miałem sporo takich tytułów. No, jakby, ale tutaj mi się priorytety zmieniły, widzisz.
No tak.
Starość, nie radość, nie ma no kolegów.
Jest. Ale pięć osób to jest w ogóle taka przykra liczba w tym kontekście, że większość gier jest na cztery i ty masz gdzieś w pamięci, o, lubię tę grę, wydaje mi się, że można w nią zagrać pięć osób,
nie,
a tu myk
nic
cztery,
bardziej
nie?
Mylnego.
Jest dużo takich gier, na których się przejechałem, bo byłem przekonany, że są na pięć.
Jaka to gra bywa na przykład?
No teraz konkretu ci nie okay, dam, ale... teraz na przykład była taka, wychodzi Voidfall, czyli
tak,
kolejne 4X i ja byłem przekonany, jak zobaczyłem charakter tej gry, że ona będzie do 6, jak nic. Mm-hmm. A to ona jest do 4.
No, cóż.
No smutne. Mm-hmm. Są oczywiście ekspansje dla 5, nie? I tak,
tak
dalej.
Tak.
Ale no. Tak czy jak jeszcze myślę, że co bardzo na plus dla gier dwuosobowych, to jeszcze a propos tego charakteru, że nie będzie aż takich, myślę, emocji, że łatwiej wzbudzić te duże emocje. O, może tak. Bo mamy oczywiście, w sensie, no już tłumaczę. Mm-hmm. Chodzi mi o to, że na przykład mamy grę o Tron, gdzie mamy 6 osób i oczywiście dyskusja 6-osobowa i to, że mamy za kulisy i tam się kłócimy, to jest bardzo sprzyjające dużemu rozwojowi emocji, ale w 2 osoby jest ten taki tryb, że jak już są te gry pojedynkowe, jednak jesteśmy przeciwko sobie. Jest ten takie napięcie. No na przykład to właśnie w Wojnie o Pierścień, że każdy ruch ma... Czekasz na każdy ten ruch, bo
znaczy,
on jest
tak,
szybciej.
Tak, tak.
Nie, że czekasz całą kolejkę, tylko on coś zrobi. Okej, to teraz ja coś zrobię. Mm-hmm. Patrzymy się, jednak jest ta intymność, którą powiedziałeś, wydaje mi się, że wpływa bardzo na to, że czasami emocje są, no dobra, może nie większe, ale inne.
No inne
takim,
na pewno.
Ale w takim pozytywnym sensie.
Tak,
jednak,
tak, nie? Bo ja ci powiem, że jeżeli chodzi o to jakby można powiedzieć nagromadzenie tych emocji, to dla mnie zawsze 3 osoby. Bo ty nawet, jeżeli wiesz, co ten twój oponent tutaj, ten taki, wiesz, jeden na jeden, co zrobi, tak, albo co może zrobić, no to zawsze przychodzi ta trzecia osoba, która psuje plany i tobie, i drugiemu graczowi. Tak, więc myślę, że tutaj to jest jakby, to są największe emocje albo w kościach, jeżeli chodzi o rzucanie kostkami, bo tam to nic nie wiadomo, nigdy nie wiadomo.
To myślę, że chyba o emocjach trzeba jeszcze stworzyć odcinek.
Tak.
Chyba jeszcze coś było podobnego, ale...
Było.
To jest niekończąca się rzecz, bo po to właśnie gramy w gry, dla emocji, dla relacji, dla tego spotkania z drugim człowiekiem przed planszą. I dziękujemy wam, słuchacze, za to spotkanie tutaj, no może nie przed planszą, ale przed komputerem, może słuchacie nas.
A może przed
telefonem. Może
prasuje koszulę w międzyczasie.
A może przed właśnie prasowaniem, ale macie nas na słuchawkach. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdą środę o godzinie 20:00, w soboty powtóreczek o 16:00. No i do usłyszenia. Na razie.
Cześć.